Wydawnictwo Pauza zaprasza do wysłuchania książki Sigrid Nunes zatytułowanej Pełnia miłości. Z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska. Czyta Joanna Domańska. Część pierwsza. Pełnia miłości bliźniego to po prostu być zdolnym go zapytać, jaka jest twoja udręka? Simone Weil. Rozważania o dobrym użytku studiów szkolnych w miłości do Boga. Rozdział pierwszy. Wybrałam się do uczelnianego kampusu na wykład. Wygłosił go profesor, ale uczący na innym uniwersytecie w innej części kraju. Był on też znanym pisarzem, który niedawno otrzymał międzynarodową nagrodę. Jednak mimo darmowego wstępu dla publiczności, sala wypełniła się tylko w połowie. Ja również bym nie przyszła, gdybym nie znajdowała się akurat w tamtym mieście, gdyby nie zbieg okoliczności. W pobliskim szpitalu, specjalizującym się w leczeniu określonego typu nowotworu, leżała moja przyjaciółka. Przyjechałam ją odwiedzić, tę bardzo drogą, starą przyjaciółkę, której nie widziałam od kilku lat i której, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia, mogłam już więcej nie zobaczyć. Był trzeci tydzień września 2017 roku. Wynajęłam pokój na portalu Airbnb. Właścicielką lokalu okazała się emerytowana bibliotekarka, wdowa. Z jej profilu wiedziałam już, że ma czworo dzieci i sześcioro wnucząt, a najbardziej lubi gotować i chodzić do teatru. Mieszkała na najwyższym piętrze niewielkiego budynku usytuowanego jakieś 3 kilometry od szpitala. Apartament był czysty, schludny i wypełniony delikatną wonią kminku. Pokój gościnny urządzono tak, jak większość ludzi chciałaby widzieć przytulną kwaterę. Miękkie dywaniki, łóżko z rzędem poduszek, puchowa kołdra, niewielki stolik, na nim ceramiczny dzbanek z suszonymi kwiatami, a na stoliku nocnym kilka kryminałów w miękkich okładkach. W takich miejscach nigdy nie czuję się jak w domu. To, co większość ludzi nazywa przytulnym, gemütlich, hygge, innym odbiera powietrze. W ogłoszeniu wspomniano o kocie, ale żadnego nie dostrzegłam. Dopiero później, kiedy miałam już wyjeżdżać, dowiedziałam się, że w czasie między dokonaniem rezerwacji a moim przyjazdem kot gospodyni zdechł. Oznajmiła mi to dość obcesowo, natychmiast zmieniając temat, bym nie mogła dopytywać – co zresztą zamierzałam zrobić tylko dlatego, że coś w jej zachowaniu pozwoliło mi myśleć, że chciała być zapytana. Pomyślałam wtedy, że to nie emocje kazały jej zmienić temat, ale raczej troska. Mogłabym później narzekać w opinii wystawionej na portalu. Smutna właścicielka zbyt wiele mówiła o zdechłym kocie. Takie komentarze pojawiają się bardzo często. W kuchni, gdy piłam kawę i jadłam przekąski przygotowane dla mnie przez gospodynię, sama, co rekomendowała wynajmującym na Airbnb, rzadko się pokazywała. Przyglądałam się korkowej tablicy, na której wieszała dla gości informacje o wydarzeniach w mieście. Wystawa japońskich grafik, jarmark rzemiosła, występ kanadyjskiego teatru tańca, festiwal jazzowy, festiwal kultury karaibskiej, program lokalnego centrum sportowego, slam poetycki. A tamtego wieczoru o 19:30 wspomniany już wykład. Na zdjęciu prowadzący wygląda surowo. Nie, surowo to zbyt surowe określenie. Poważnie. Takiego wyglądu nabiera wielu starszych białych mężczyzn w pewnym wieku. Całkiem siwe włosy, wydatny haczykowaty nos, cienkie wargi, przeszywające spojrzenie. Jak ptak drapieżny. Niezbyt zachęcająco. Niezbyt przyjemny imidż, by przekonać kogoś. Proszę przyjść i posłuchaj mojego wykładu, ucieszy mnie twoja obecność. Bardziej jakby chciał powiedzieć, bez wątpienia wiem dużo więcej od ciebie. Powinieneś mnie wysłuchać, może wtedy dowiesz się, co jest czym. Prelegenta przedstawia jakaś kobieta, szefowa wydziału, który zaprosił gościa do wygłoszenia wykładu. Znam ten typ. Elegancka kobieta robiąca karierę naukową, intelektualny wamp. Bardzo się stara, by wszyscy wiedzieli, że, choć jest inteligentną i dobrze wykształconą feministką na odpowiedzialnym stanowisku, nie stała się bynajmniej czarownicą, nudną kujonką, bezpłciową heterą. Co z tego, że osiągnęła już pewien wiek? Dopasowana spódnica, wysokie obcasy, czerwone usta i farbowane włosy. Kiedyś słyszałam, jak pewna fryzjerka powiedziała, jeśli kobieta ma siwe włosy, chyba przeszkadza jej to w myśleniu. Wszystko ma sugerować, wciąż warto mnie przelecieć. Szczupłość, która niemal na pewno oznacza głodowanie przez większość dnia. W umysłach takich kobiet ze smutną regularnością pojawiają się myśli, że we Francji intelektualiści bywają symbolami seksu. Nawet jeśli ten symbol bywa czasami żenujący. Na przykład Bernard Henri Lévy w swoich rozpiętych koszulach. Kobiety te pamiętają, jak w młodości je dręczono, nie z powodu wyglądu, lecz inteligencji. Powiedzenie „faceci nie lecą na okularnicy” obejmuje tak naprawdę wszystkie dziewczyny inteligentne, oczytane, matematyczki i pasjonatki innych nauk ścisłych. Ale czasy się zmieniają. Teraz okulary to element mody. Jakże często słyszymy mężczyzn przechwalających się, że pociągają ich bystre kobiety. Niedawno pewien młody aktor wyznał: zawsze uważałem, że najseksowniejsze kobiety to te mądrale. Słysząc go, przewróciłam oczami tak gwałtownie, że gałki cofnęły się na swoje miejsce dopiero wtedy, gdy machnęłam głową. To przecież nie może być prawda. A może jednak? Że Toscanini w trakcie próby z jakąś sopranistką stracił kiedyś cierpliwość, złapał kobietę za wydatny biust i zawołał: gdyby to tylko były mózgi. Później pojawiło się jeszcze powiedzenie: faceci nie lecą na laski grubaski. Wyobrażam ich sobie, tego mężczyznę i tę kobietę, podczas wydziałowej kolacji, która zapewne odbędzie się po wykładzie i, ponieważ gość jest wyjątkowo znany, zostanie zorganizowana z rozmachem w jednej z najdroższych miejscowych restauracji, gdzie pewnie usiądą obok siebie. Kobieta oczywiście z nadzieją na pobudzającą intelektualnie rozmowę, nie żaden small talk, może nawet na lekki flirt. Okaże się jednak, że to wcale nie takie proste. Uwaga mężczyzny wciąż bowiem będzie się kierowała na drugi koniec stołu, do doktorantki, którą przydzielono mu jako opiekunkę, osobę odpowiedzialną za przewożenie go z miejsca na miejsce, łącznie z powrotem do hotelu po wieczornej kolacji i która po wypiciu zaledwie jednego kieliszka wina odpowiada na kolejne rzucane spojrzenia profesora własnymi, coraz bardziej śmiałymi. Wygląda na to, że istotnie mogło tak być. Wygooglowałam to. Według niektórych doniesień nie złapał sopranistki za biust, tylko na niego pokazał. Podczas obowiązkowego wyliczenia osiągnięć dzisiejszego mówcy mężczyzna spuszcza wzrok i przybiera grymas zażenowania w pozie afektowanej skromności, którą moim zdaniem nikogo nie oszuka. Gdyby oceny zależały bardziej od tego, ile wiedzy przyswoiłam z wykładów niż z analizy lektur, pewnie oblałabym później wszystkie egzaminy. Kiedy coś czytam albo słucham czyjejś rozmowy, rzadko tracę koncentrację. Ale wszelkie wykłady zawsze sprawiały mi problem. Najgorsi są autorzy czytający własne teksty. Właściwie gdy tylko prelegent zaczyna mówić, moje myśli powoli odpływają. A tamtego wieczoru byłam w dodatku bardzo rozkojarzona. Całe popołudnie spędziłam w szpitalu z przyjaciółką. Czułam się umęczona obserwowaniem, jak cierpi, i próbami nieokazywania zaniepokojenia jej stanem zdrowia, byle tylko nie zauważyła mojej troski. Radzenie sobie z chorobą, w tym także nigdy nie byłam zbyt dobra. A zatem moje myśli odpływały, od samego początku. Kilka razy traciłam główny wątek, ale nie miało to właściwie znaczenia, ponieważ wykład bazował na długim artykule napisanym przez prelegenta do pewnej gazety, w której przeczytałam ten tekst. Poza mną czytali go wszyscy moi znajomi. Moja przyjaciółka leżąca w szpitalu go czytała. Obstawiałam, że większość przybyłych na wykład również. Pomyślałam, że przynajmniej część z nich pojawiła się tutaj, by zadać pytania, posłuchać dyskusji na główny temat, skoro treść i najważniejsze wątki znali już dzięki artykułowi. Jednak mężczyzna podjął niezwykłą decyzję o nieodpowiadaniu na pytania. Nie było tego wieczoru żadnej dyskusji, lecz dowiedzieliśmy się o tym dopiero wtedy, gdy skończył przemawiać. To już koniec, mówił. Zacytował innego pisarza, tłumacząc z francuskiego. Przed człowiekiem był las, po człowieku zostanie pustynia. Jeśli dawniej istniało coś, co mogło powstrzymać katastrofę, jakieś działania czy poświęcenie, stało się jasne, że ludzkości brakuje chęci, zbiorowej woli, by je przedsięwziąć. Każdemu inteligentnemu kosmicie wydawałoby się oczywiste, że ludzkość dąży do samozagłady. Kontynuował przemowę. To już koniec, powtórzył. Nie ma wiary i pocieszenia, które podtrzymywały kolejne pokolenia, złudzenia, że choć czas pojedynczego człowieka na ziemi dobiegnie końca, to, co kochaliśmy i co miało dla nas znaczenie, będzie trwało. Świat, którego byliśmy częścią, przetrwa. Ten czas również dobiegł końca. Nasz świat i nasza cywilizacja nie przetrwają. Musimy żyć i umierać z tą nową świadomością, dodał. Nasz świat i nasza cywilizacja nie przetrwają, ciągnął, ponieważ nie mogą przetrwać tak wielu różnych sił, które przeciwko nim wystawiamy. Jesteśmy swoim najgorszym wrogiem, ustawiliśmy się jak kaczki na strzelnicy, nie tylko dając przyzwolenie na tworzenie broni mogącej zabić nas wszystkich po stokroć, ale także pozwalając, by trafiła ona w ręce egoistów, nihilistów, ludzi bez empatii, bez sumienia. Po naszej porażce w kontroli proliferacji, broni masowego rażenia i odebraniu władzy tym, dla których jej użycie jest nie tylko możliwością, lecz także trudną do opanowania pokusą, apokaliptyczna wojna staje się coraz bardziej prawdopodobna. Wieszczył ponuro. Kiedy odejdziemy, choć przyjemnie byłoby tak myśleć, nie zastąpi nas rasa szlachetnych i inteligentnych człekokształtnych. To pocieszające, ponieważ daje nadzieję, że po wymarciu gatunku ludzkiego planeta będzie jeszcze miała jakąś szansę, żeby się odrodzić. Niestety królestwo zwierząt jest także skazane na zagładę. Choć żaden z tych złych uczynków to nie ich wina, małpy i inne stworzenia wyginą tak jak człowiek. Oczywiście te, których ludzka działalność jeszcze nie zdążyła unicestwić, dodał. Ale przypuśćmy, że nie będzie zagrożenia atomowego. Powiedzmy, że jakimś cudem w ciągu jednej nocy arsenały nuklearne na całym świecie rozsypią się w proch. Czy i tak nie będziemy mierzyć się z niebezpieczeństwami stworzonymi przez pokolenia ludzkiej głupoty, krótkowzroczności i zdolności do oszukiwania samych siebie? Pytał retorycznie. Producenci paliw kopalnych. Kontynuował. Ilu ich jest, a ilu nas? Przechodzi wszelkie pojęcie, że my, wolni ludzie, członkowie społeczeństwa obywatelskiego, żyjący w ustroju demokratycznym, nie zdołaliśmy ich zatrzymać, nie zdołaliśmy sprzeciwić się tym zachłannym drapieżcom i wysługującym się im politykom, którzy pracują tak wytrwale nad wyparciem ze świadomości ogółu oczywistego faktu postępujących zmian klimatycznych. I pomyśleć, że ci sami przedsiębiorcy zdążyli już zedrzeć z nas miliardowe zyski, dzięki czemu stali się najbogatszymi ludźmi, jacy kiedykolwiek chodzili po tym świecie. A skoro najpotężniejszy naród świata trzyma ich stronę, dumnie krocząc w pierwszym szeregu kłamców, którzy zaprzeczają, że nadchodzi katastrofa ekologiczna, jaką nadzieję na przetrwanie ma planeta Ziemia? Absurdem jest myśleć, że miliony uchodźców uciekających przed brakiem żywności i czystej wody spowodowanymi klęskami żywiołowymi o zasięgu globalnym znajdą współczucie tam, gdzie zawiedzie ich desperacja. Wręcz przeciwnie, mówił. Wkrótce zobaczymy nieludzkie traktowanie człowieka przez człowieka na skalę dotychczas niespotykaną w historii świata. Był dobrym mówcą. Na pulpicie przed nim stał iPad, na który od czasu do czasu zerkał, lecz zamiast czytać tekst, mówił tak, jakby znał na pamięć każdy wers. Przypominał aktora. Dobrego aktora. Bardzo dobrego. Ani razu się nie zawahał, nie zająknął, ale też prelekcje wygłaszał w sposób bardzo naturalny. Miał prawdziwy dar. Przemawiał zdecydowanie i był bardzo przekonujący. W 100% pewny każdego wypowiadanego zdania. Tak jak w artykule, który czytałam i z którego zaczerpnął tezy swojego wykładu, popierał kolejne stwierdzenia licznymi przykładami. Można było jednak również odnieść wrażenie, że wcale nie obchodzi go przekonywanie kogokolwiek. To, co mówił, nie było kwestią opinii, ale niezaprzeczalnym faktem. Nie miało znaczenia, czy mu wierzysz, czy nie. I z tego powodu wydało mi się naprawdę bardzo dziwne, że w ogóle wygłasza ten wykład. Wcześniej założyłam, że skoro zwraca się do żywych ludzi, którzy przyszli, aby go posłuchać, przybierze ton inny niż ten, jaki pamiętałam z artykułu. Założyłam, że tym razem pojawi się, jeśli nie optymistyczny, to przynajmniej nie totalnie apokaliptyczny wtrend. Chociaż jakiś gest, że istnieje droga naprzód, okruszek, nawet jeśli tylko okruszek, nadziei. Na przykład... Teraz, skoro już zwróciłem Państwa uwagę, skoro niemal śmiertelnie Was przestraszyłem, porozmawiajmy o tym, co można jeszcze zrobić, by zapobiec katastrofie. Bo w innym przypadku, po co w ogóle do nas mówić, proszę Pana? Byłam pewna, że to właśnie czuli również pozostali słuchacze. Cyberterroryzm, bioterroryzm, nieuniknione nadchodzące pandemie grypy, na które w oczywisty sposób nie jesteśmy przygotowywani. Nieuleczalne zabójcze infekcje wywołane bezkrytycznym nadużywaniem antybiotyków. Dojście do władzy skrajnie prawicowych reżimów na całym świecie. Upowszechnienie propagandy i oszustwa jako strategii politycznych i podstaw polityki rządowej. Niemoc w walce ze światowym dżihadyzmem. Zagrożenia dla życia i wolności wszystkiego, co można nazwać cywilizacją kwitną. Z drugiej strony niewiele jest środków, za pomocą których można je powstrzymać. Rozkręcał się profesor. Komu przyszłoby do głowy, że koncentracja tak wielkiej władzy w rękach kilku korporacji, nie wspominając już o systemie masowego nadzoru, od którego zależą ich dominacja i zyski, mogą być w najlepszym interesie przyszłości całej ludzkości? Kto tak naprawdę wątpi, że narzędzia tych firm pewnego dnia staną się najskuteczniejszymi środkami do osiągnięcia najokrutniejszego możliwego końca? Ale też jacy byliśmy bezradni wobec tych technologicznych bogów i panów, mówił prelegent. To właściwe pytanie. Ile jeszcze kolejnych syntetycznych opiatów wyprodukuje Dolina Krzemowa, zanim nadejdzie koniec? Jak wyglądałoby życie, gdyby system zakładał, iż człowiek nie ma nawet możliwości zaprotestowania przeciwko temu, by wszędzie go śledzono, nieustannie na niego krzyczano i dźgano niczym zwierzę w klatce? I znów, jakim cudem teoretycznie kochający wolność ludzie doprowadzili do takiej sytuacji? Dlaczego nie zbuntowali się od razu przeciwko inwigilującemu kapitalizmowi? Przestraszył ich na amen Big Tech? Ów kosmita analizujący kiedyś nasz upadek równie dobrze mógłby dojść do wniosku, że wolność to dla ludzi za dużo. Woleli być niewolnikami. Osoba, która tylko przeczytała te stwierdzenia w artykule, a nie widziała i nie słuchała mówiącego autora, pewnie wyobrażałaby go sobie nieco inaczej, niż wyglądał tamtego wieczoru. Biorąc pod uwagę słowa, ich znaczenie, przerażające fakty, które przedstawiał, zapewne spodziewałaby się show emocji, a nie tych spokojnych, wyważonych zdań. Nie tej beznamiętnej maski. Tylko raz uchwyciłam odrobinę uczucia, kiedy mówił o zwierzętach. Wówczas coś jakby lekko ścisnęło mu gardło. Dla ludzi zdawał się nie mieć odrobiny litości. Od czasu do czasu spoglądał przez pulpit i omiatał publiczność spojrzeniem drapieżnika. Później chyba zrozumiałam, dlaczego nie zgodził się na pytania. Na pewno byliście na niejednym spotkaniu, podczas którego przynajmniej jedna osoba rzuciła jakąś bezmyślną uwagę albo zadała jedno z tych absurdalnych pytań, sugerujących, że w ogóle nie słuchała tego, co mówił prelegent. Rozumiałam, dlaczego po tym wykładzie podobna sytuacja byłaby dla mówcy nie do zniesienia. Może się bał, że nie opanuje emocji, bo oczywiście one się w nim kłębiły. Wyczuwało się je pod chłodem i opanowaniem. Głębokie, wrzące emocje, które gdyby pozwolił sobie na ich wyrażenie, wystrzeliłyby przez czubek jego głowy i spaliły nas wszystkich na popiół. Moim zdaniem było też coś dziwnego, nawet dziwacznego w zachowaniu publiczności, tak pokornej wobec ponurego portretu naszej przyszłości, a nawet jeszcze bardziej ponurego, gdy chodzi o nasze dzieci. Słuchacze okazywali spokojną i uprzejmą uwagę, jakby mówca wcale nie opisywał czasu, w którym, w porażającym odwróceniu naturalnego porządku, najpierw młodzi będą zazdrościć starym. Ten etap już trwał, jego zdaniem, a następnie żyjący będą zazdrościć umarłym. Dlaczego ludzie mieliby reagować na te przerażające, kasandryczne wizje oklaskami? Jednak to właśnie zrobiliśmy, bo chyba jeszcze dziwniejsze byłoby nie klaskać. Ale uprzedzam fakty. Przed oklaskami, przed końcem wykładu, mówca wspomniał o czymś, co naprawdę wywołało zmarszczki na tej pozornie gładkiej powierzchni. Wśród słuchaczy rozległ się pomruk, który on zignorował. Ludzie wiercili się na swoich miejscach. Zauważyłam także kilka kręcących się głów, a gdzieś z tylnego rzędu usłyszałam nerwowy kobiecy śmiech. To koniec, orzekł prelegent. Jest za późno, zbyt długo zwlekaliśmy. Nasze społeczeństwo już wcześniej stało się zbyt podzielone i dysfunkcjonalne, byśmy mogli je naprawić. Popełniliśmy zbyt wielkie błędy. Zresztą ludzka uwaga i tak jest ulotna. ani kolejne lata ekstremalnych zdarzeń pogodowych, ani realne ryzyko wymarcia miliona gatunków zwierząt na całym świecie nie wystarczyły, żeby umieścić degradację środowiska naturalnego na szczycie listy największych zagrożeń dla życia ludzkiego. Zagrożeń, których powstrzymaniem powinny się zająć władze naszego państwa. I jakże to smutne, mówił, obserwować, że ludzie należący do kreatywnych i najlepiej wykształconych warstw społecznych, którzy jak moglibyśmy żywić nadzieję, dadzą z siebie wszystko, by opracować innowacyjne rozwiązania tych problemów, zwracają się zamiast tego ku metodom pracy nad rozwojem osobistym i pseudoreligijnym praktykom, faworyzującym dystans, koncentrację na danej chwili, akceptację otoczenia i sytuacji w obecnym kształcie, spokój ducha w obliczu doczesnych trosk. Ten świat jest tylko cieniem, osnową, niczym. Ten świat nie jest prawdziwy. Nie mylmy tej halucynacji z prawdziwym światem. Dbałość o siebie, radzenie sobie z codziennymi niepokojami, unikanie stresu – to są obecnie niektóre cele naszego społeczeństwa, mówił. Ważniejsze, jak się okazuje, niż ocalenie samego społeczeństwa. Cyrk dotyczący uważności to kolejne odwracanie uwagi. Oczywiście, że powinniśmy się stresować. Powinniśmy być wręcz zżerani przez strach, ulegać panice. Praktykowanie uważności może pomóc człowiekowi odzyskać spokój ducha, ale nic nie uratuje Titanika. To nie indywidualne wysiłki, by osiągnąć wewnętrzny spokój. To nie empatyczny stosunek wobec innych mogłyby doprowadzić do podjętych w porę działań prewencyjnych, ale kolektywna, fanatyczna, przesadzona obsesja na punkcie zbliżającego się końca, przekonywał zgromadzoną na wykładzie publiczność. Nie ma sensu zaprzeczać, że czeka nas niewyobrażalne cierpienie i że nie można przed nim uciec. Jak w takim razie mamy żyć? Po pierwsze, musimy zacząć pytać siebie, czy powinniśmy dalej płodzić dzieci. Tu nastąpiło zamieszanie, o którym wspomniałam wcześniej. Pomruki i nerwowość wśród słuchaczy, nerwowy śmiech jakiejś kobiety. W dodatku ten fragment był nowy. Temat płodzenia dzieci nie został poruszony w artykule. By doprecyzować, nie powiedział, że każda kobieta spodziewająca się dziecka powinna rozważyć aborcję. Oczywiście tak się nie wyraził. Twierdził za to, że być może planowanie rodziny w sposób, w jaki ludzie robią to od pokoleń, powinno się rozważyć na nowo. Twierdził, że być może to błąd, by sprowadzać nowych ludzi na świat, który, co bardzo prawdopodobne, za ich życia stanie się przygnębiającym i strasznym miejscem, o ile w ogóle da się w nim przetrwać. Zastanawiał się, czy działanie na oślep w sprawie środowiska i zachowywanie się, jakby taka perspektywa była mało prawdopodobna lub niemożliwa, nie jest egoistyczne, a nawet być może niemoralne i okrutne. Czy na świecie nie ma już niezliczonych rzeszy dzieci rozpaczliwie szukających ochrony przed istniejącymi zagrożeniami? Czy istnieją miliony ludzi cierpiących z powodu kryzysu humanitarnego, o których miliony innych ludzi postanowiły po prostu zapomnieć? Może powinniśmy zwrócić uwagę na te mrowiące się tłumy, które i tak żyją już między nami? Pytał. I to być może stanie się dla nas ostatnią szansą na odkupienie, mówił dalej, podnosząc głos. Jedyny moralny, sensowny kierunek dla cywilizacji mierzącej się z własnym końcem, nauczyć się prosić o wybaczenie i odpokutować, choć w minimalnym stopniu, za potworne krzywdy, które wyrządziliśmy ludzkiej rodzinie, innym stworzeniom oraz naszej pięknej ziemi. Kochać i wybaczać najlepiej, jak potrafimy, i nauczyć się żegnać, podsumował wystąpienie mówca. Mężczyzna zdjął iPada z pulpitu i szybko zszedł ze sceny. Z niepewnego rytmu oklasków dało się wywnioskować, że publiczność jest zdezorientowana. Czy to koniec? Czy zamierzał wrócić? Jednak chwilę później na podium pojawiła się ta sama kobieta, która wcześniej przedstawiała prelegenta. Podziękowała wszystkim za przybycie i życzyła nam dobrej nocy. Następnie wstaliśmy. Stadnie opuściliśmy audytorium, wylewając się z budynku w rześkie nocne powietrze. A była to, mimo że mieliśmy jeden z najcieplejszych sezonów w historii, całkiem normalna temperatura jak na ten miesiąc w tej części świata. Muszę się napić, powiedział jakiś głos obok mnie. Ja też, padła odpowiedź. Wśród publiczności opuszczającej salę panował nastrój przygnębienia. Niektórzy zdawali się oszołomieni, rozchodzili się w milczeniu. Inni rozmawiali o braku możliwości zadawania pytań. To taka arogancja, skwitował pewien mężczyzna. Może się zirytował, bo nie było pełnej sali, odparł inny. Co za nudziarz, dosłyszałam jeszcze. To był twój pomysł, żebyśmy tu przyszli, nie mój, odciął się ktoś. Jakiś starszy mężczyzna w centrum grupki innych starszych ludzi czymś ich rozśmieszał. Oj, to już koniec, to koniec, to koniec. Kawałek Roya Orbisona, pomyślałam. Co za melodramatyczny ton, nieodpowiedzialne zachowanie. Słuchałam dalej opinii rozchodzących się uczestników wykładu. 100% racji w każdym słowie. A więc jednak znalazł się i zwolennik ponurej teorii. Możesz mi powiedzieć, jaki w tym kurwa sens? Skwitował jakiś człowiek ze złością. Przyspieszyłam kroku, zostawiając za sobą tłum, ale niemal równo ze mną szedł mężczyzna, którego rozpoznałam jako jednego ze słuchaczy. Miał na sobie ciemny garnitur, adidasy i czapkę baseballową. Był sam, a idąc gwizdał, wyobraźcie sobie, my favorite things. Muszę się napić. Szczerze mówiąc, myślałam dokładnie o tym samym, jeszcze zanim usłyszałam to zdanie z ust kogoś innego. Chciałam się napić przed powrotem do mieszkania, przed pójściem spać. Już wcześniej postanowiłam wracać z kampusu pieszo i idąc na wykład, niecałe 1,5 kilometra, zauważyłam, że po drodze znajduje się kilka lokali, w których można się napić. Miałam ochotę na kieliszek wina, ale byłam obca w tym mieście i nie wiedziałam, gdzie, o ile gdziekolwiek, mogę się napić sama. Wszystkie mijane bary wydawały mi się zbyt zatłoczone, zbyt gwarne, albo z jakiegoś innego powodu wolałam tam nie wchodzić. Ogarnęły mnie uczucia osamotnienia i cichej rozpaczy. Znałam je dobrze. Przypomniała mi się pewna znajoma, która zaczęła kiedyś nosić ze sobą własną butelkę. Już byłam gotowa się poddać, kiedy pomyślałam o kawiarni znajdującej się na rogu ulicy, przy której mieszkałam. Pusta, gdy mijałam ją wcześniej i zauważyłam, że serwują tam wino. Teraz oczywiście w środku było sporo ludzi, ale z zewnątrz widziałam, że choć wszystkie stoliki są zajęte, można jeszcze usiąść przy barze. Weszłam do środka i zajęłam miejsce. Przez moment spanikowałam, ponieważ barman, młody mężczyzna z wymyślnymi tatuażami i zarostem, który mógłby być osobnym tematem do rozważań, zignorował mnie, choć nie obsługiwał akurat nikogo innego. Wyjęłam więc telefon, zawsze pomocny rekwizyt, i przez kilka chwil się nim zajmowałam. Krople deszczu na różach i wąsy kociąt. My favorite things. W końcu barman łaskawie do mnie podszedł, a więc jednak nie stałam się przezroczysta i przyjął zamówienie. Dostałam lampkę, czerwone wino, jedna z moich ulubionych rzeczy. Z kieliszkiem powinno być łatwiej zebrać myśli po długim, ciężkim dniu, który sprowokował mnóstwo różnych refleksji. Jednak moją uwagę natychmiast odciągnęła rozmowa tocząca się przy stoliku z tyłu. Dwie osoby, których, jeśli bym się nie odwróciła, nie mogłam zobaczyć. Nie odwróciłam się, ale wkrótce złapałam najważniejszy wątek. Ojciec i córka. Matka umarła. Umarła rok temu po długiej walce z chorobą. Rodzina żydowska. Minął rok od śmierci. Córka przyjechała gdzieś spoza miasta na ceremonię rocznicową. Ojciec mówił cicho, ledwie było go słychać. Córka mówiła coraz głośniej, aż w pewnym momencie, może również dlatego, że barman wciąż pogłaśniał muzykę, zaczęła wręcz krzyczeć. Twojej matce było bardzo ciężko. Wiem, tato. Tyle przeszła. Wiem, byłam tam. Ale była dzielna. Tyle, że nikt nie jest aż tak dzielny. Wiem, tato, byłam tam. Byłam tam przez cały czas. Właściwie miałam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Pamiętasz, jak to wyglądało, tato? To ja zajmowałam się wszystkim. Tak bardzo martwiłaś się o mamę, a ona o ciebie. Rozumiem, jak ciężko było wam obojgu. A ja pamiętam, jak jej było ciężko. Miałam nadzieję, że o tym porozmawiamy, tato. Sama przechodziłam wówczas naprawdę trudny czas, a nikt o tym nie wiedział. Ty i mama mieliście siebie, oboje mieliście mnie. Ale ja nie miałam nikogo, a musiałam własne potrzeby odstawić na bok i nigdy tak naprawdę tego nie przepracowaliśmy. Mój terapeuta twierdzi, że dlatego mam tyle problemów. Przez moment nie słychać, co mówią. Wiem, tato. Chodzi o to, że mnie również było bardzo ciężko. Dalej jest mi ciężko i chcę, żeby to zrozumiano. przez cały ten czas, który się nie skończył, to wszystko ma wpływ na moje życie, każdego dnia. Terapeuta uważa, że muszę rozwiązać tę sprawę. Wydaje mi się, że nabożeństwo dobrze wypadło, a co ty sądzisz? Kiedy wróciłam do mieszkania, właścicielka siedziała przy stole kuchennym z kubkiem herbaty. Widziałam panią, oznajmiła zaskakując mnie. Na wykładzie? Dodała. Widziałam tam panią. Och, odparłam. Ja pani nie zauważyłam. Siedziała pani z tyłu, wyjaśniła, a ja z przodu. Byłam z koleżanką, ona zawsze lubi siadać blisko mównicy. Zauważyłam panią, kiedy wychodziłyśmy. Zatrzymała się pani po drodze, żeby coś zjeść? Tak, skłamałam, czując się idiotycznie. Czy dlatego, że wstydziłam się powiedzieć, że poszłam na drinka? Od wyjścia ze szpitala nie byłam przecież w stanie nic zjeść. Przez to, co tam widziałam. I jeszcze te zapachy. Zaproponowała mi herbatę, ale podziękowałam. Nie wiem, jak pani, ciągnęła, ale mnie ten człowiek w ogóle się nie podobał. To przyjaciółka chciała pójść go posłuchać. Jest jego wielką fanką. Szczerze mówiąc, gdybyśmy nie usiadły pod samym jego nosem, chyba wstałabym i wyszła. Oczywiście wiem, że to wielki intelektualista i w ogóle ma do powiedzenia różne ważne rzeczy. Uważam jednak, że sposób mówienia ma wielkie znaczenie, a jego naprawdę mnie wkurzał. I nie twierdzę, że facet nie ma racji co do tego, jak źle stoją sprawy. Proszę mi wierzyć, sama drżę o przyszłość moich wnuków, lecz wypowiadać się w ten sposób, że nie ma nadziei? Sama nie wiem, po prostu uważam, że to nie w porządku. Nikt nie ma prawa pozbawiać ludzi nadziei. Nie można tak po prostu stanąć przed audytorium i ogłosić wszem wobec, że nie ma nadziei. On uważa, że można odebrać ludziom nadzieję, a jednocześnie oczekuje, że będą, jak on to ujął, kochać się i dbać o siebie nawzajem. To bez sensu. Ciekawe, jak to ma się niby wydarzyć. Przytaknęłam, że to słuszna uwaga. I czy potrafi sobie pani wyobrazić, denerwowała się, że ludzie naprawdę zaczną uznawać życie za tak beznadziejne, że przestaną płodzić dzieci? To jak historia z powieści dystopijnej. Jestem pewna, że czytałam książkę o czymś podobnym. A może chodziło o to, że państwo uznało ciążę za przestępstwo? Zapomniałam. Tak czy inaczej, nie mogę uwierzyć, że mówił poważnie. Zabraniać ludziom płodzić dzieci. Za kogo on się uważa, do cholery? Był kiedyś moim partnerem, ale o tym nie wspomniałam. A czy zauważyła pani, ciągnęła, że choć to wykład na uniwersytecie, przyszło niewielu młodych ludzi? Zauważyłam. No to chyba nie ich temat, dodała. Cóż, to z pewnością był interesujący sposób na spędzenie wieczoru, odezwała się po chwili. A co pani myśli? Przytaknęłam, że był to interesujący sposób na spędzenie wieczoru. Na pewno nie ma pani ochoty na herbatę? A na coś innego? Kieliszek wina? Nie, dziękuję bardzo, odparłam. Zanim poszłam do swojego pokoju, opowiedziała mi jeszcze o mężczyźnie, który wyszedł z wykładu, pogwizdując My Favorite Things. To przezabawne, zauważyła. Miała ostry, donośny śmiech. Nigdy nie lubiłam tej ckliwej piosenki, ale znam na pamięć jej słowa. W kolejnym dziwnym momencie tego dnia stałam w kuchni obcego domu, słuchając nieznajomej kobiety śpiewającej w całości My Favorite Things. Leżałam w łóżku i miałam już wyłączyć światło, ale wzięłam jeszcze książkę leżącą na samej górze stosiku z kryminałami. Thriller psychologiczny w stylu Highsmith i Simenona, osadzony w ponurej scenerii noir w latach 70. w Nowym Jorku. Mężczyzna zamierza zabić swoją żonę. Nie są małżeństwem zbyt długo i oprócz krótkiego okresu seksualnej fascynacji z początków ich znajomości, nigdy właściwie jej nie kochał. Nic dziwnego, kobieta jest zła, samolubna i traktuje męża z pogardą, ten zaczyna więc jej nienawidzić. Mizoginia zawsze głęboko w nim tkwiła, po części z powodu matki, która go biła, kiedy był chłopcem. Dowiadujemy się, że nigdy nie uprawiał seksu z żadną kobietą, poczynając od miejskiej prostytutki, którą odwiedza, na żonie skończywszy, nie odczuwając ogromnego wstydu. Już od dzieciństwa i sprawy z matką fantazjował często o zamordowaniu tej czy innej kobiety. W myślach nazywa je kandydatkami, do uduszenia, jak się okazuje. Mężczyzna organizuje drugi miesiąc miodowy i chce zabrać żonę do karaibskiego hotelu, w którym spędzili jakiś czas po ślubie. Wybiera te lokalizacje na miejsce zbrodni. Wydaje mu się bowiem, że będzie łatwo sfingować włamanie przez balkon pokoju hotelowego. Włamywacz znajdzie żonę samą i ją udusi. Mężczyzna bardzo drobiazgowo planuje wszystkie szczegóły, a później czeka już tylko na dzień wyjazdu, zaplanowany za kilka miesięcy. Tymczasem jednak zauważa w zachowaniu żony pewne zmiany, które nie do końca potrafi sobie wytłumaczyć. Ma pewność, że kobieta coś ukrywa, coś, co może zepsuć jego plan. Okazuje się, że chodzi o ciążę. Mąż dowiaduje się jednocześnie o tym i o niedawno przeprowadzonej aborcji. Kobieta, katoliczka, choć nieco skrzywiona, wpada w obsesję na tym punkcie i jest przekonana, że teraz bez wątpienia pójdzie do piekła. Mężczyzna ledwie może uwierzyć we własne szczęście. Nie musi nawet jechać aż na Arubę. Nie musi aranżować włamania. Ale co najważniejsze, nie musi czekać. Żona właśnie podarowała mu przekonujący wszystkich powód, dlaczego chciała odebrać sobie życie. Podsłuchał nawet, jak płakała w obecności swojej najlepszej przyjaciółki, że bardzo się boi, że w oczach kościoła jest winna morderstwa. Mąż zaczyna więc opracowywać szczegóły nowego planu. Jednak zanim morderstwo dochodzi do skutku, żona wyskakuje z kolejną niespodzianką i ucieka z kochankiem, którego istnienia mąż nawet przez moment nie podejrzewał. Wtedy bohater przeistacza się we wściekłą bestię. Jedzie prosto do domu znajomej prostytutki, dusi ją, następnie dusi jej Alfonsa, który akurat ogląda telewizję w pokoju obok. Później zaczyna myśleć, że choć zabicie kobiety wywołało przypływ adrenaliny i ulgę, której szukał, to dopiero zabicie innego mężczyzny sprawiło, że poczuł się dumny. Jeszcze później zastanawia się, co czuł, zabijając kobietę. Przecież nic mu nie zrobiła. Nie uważał, że zasługiwała na śmierć, ale też wcale jej nie żałował. Była dziwką, a dziwki ciągle ktoś morduje. Po to między innymi są dziwki. Tak kończy się część pierwsza. Patricia Highsmith przyznała kiedyś, że lubi przestępców i uważa ludzi tego typu za wyjątkowo interesujących, a nawet godnych podziwu z powodu ich energii, wolności ducha i niechęci do kłaniania się komukolwiek. Chociaż przestępcy w większości książek kryminalnych są jednak inni, szczególnie zabójcy, przede wszystkim seryjni zabójcy są inni. Ten akurat ma znajomą, jednowymiarową osobowość agresywnego psychopaty. Jest brutalny, sadystyczny, nie odczuwa wyrzutów sumienia i nie wykazuje empatii. Jedyne, co czyni go odrobinę wartym współczucia, to fakt, że dąży do samodoskonalenia. Facet przed trzydziestką, mający obsesję, że przegapił pewną bardzo istotną część życia, którą wiąże ze zrozumieniem i z docenieniem sztuk pięknych. Na początku powieści jest piękny letni zmierzch i mężczyzna stoi sam, patrząc na lśniący, nowiutki zespół budynków Lincoln Center. Widzi tęczę w strumieniach fontanny na placu i z zazdrością patrzy na ludzi zmierzających na rozmaite spektakle. Coś, czego sam nie tylko nigdy nie robił, ale ma nawet problem, by wyobrazić sobie, że uczestniczy w tego rodzaju wydarzeniach. Może i planuje okrutną zbrodnię, lecz również marzy o tym, by nabrać ogłady, ukulturalnić się. Później to samo pragnienie skłania go, by się zakraść na zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Columbia. Więcej kultury, grube książki, kształcenie się w muzyce i sztuce. Tak zamierza spędzać czas, kiedy tylko pozbędzie się aury żonobójcy. Ten aspekt osobowości bohatera nie sprawił, że go polubiłam, ale zrobiło mi się go żal. Miałam przeczucie, że w równym stopniu jak kolejne popełnione grzechy, właśnie ta cecha odegra rolę w jego upadku. Zupełnie mi nie przeszkadzało, że się tego nie dowiedziałam, ani to, że zostawiłam opowieść po 30 kilku stronach, pod koniec części pierwszej. Niespecjalnie ciekawiło mnie, jak zostaną rozwiązane zagadki morderstw. Nigdy nie interesuje mnie, jak się zakończy kryminał. Właściwie to przekonałam się już, że po tylu stronach, zwrotach akcji i innych działaniach zakończenie często jest rozczarowujące, a to, że morderca zostaje złapany, postawiony przed obliczem sprawiedliwości albo zniszczony, to już zwykle najmniej ekscytująca część fabuły. Lubię tę historię o mieszkance domu spokojnej starości, która miała jedną książkę, właśnie kryminał, i potrafiła ją czytać raz po raz, jakby była nowa. Kiedy kończyła, zapominała wszystko, co działo się wcześniej, a kiedy zaczynała czytać po raz kolejny, zapominała, jak została rozwiązana zagadka kryminalna. Moja gospodyni nie dosłyszy. Nie słyszała, jak weszłam do salonu, choć nie starałam się zachowywać cicho. Był już ranek następnego dnia. Zbierałam się do wyjazdu i przyszłam podziękować i się pożegnać. Nie zauważyła mnie, bo stała przy oknie, wyglądając na dwór. Kiedy się odezwałam, odwróciła się przestraszona, z sapnięciem, kładąc rękę na sercu. U niektórych kobiet w starszym wieku twarz nabiera ponownie nieco dziecięcego wyrazu. Skóra jednocześnie wypełnia się i obwisa. Widać, jak kobieta musiała wyglądać w dzieciństwie. I tak właśnie wyglądała wtedy w moich oczach, jak przestraszona kilkuletnia dziewczynka. Nie wiem, w jakim stopniu wrażenie to wzmacniał fakt, że płakała. Ależ wszystko dobrze, powiedziała głośno się śmiejąc. Nie dzieje się nic złego, absolutnie nic. Ja tylko, wie pani, ja tylko rozmyślałam. Wyobraź sobie moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłam cię wczoraj wieczorem wśród słuchaczy. Przeprowadziłaś się. Nie wiedziałem. Ale pewnie gdybyś chciała pogadać, znalazłabyś mnie po wykładzie. Pewnie gdybyś chciała, żebym cię zobaczył, nie usiadłabyś tak bardzo z tyłu. Chciałam ci tylko dać znać, że cię zauważyłem i podziękować za przyjście. Myślałam, że skontaktuję się z tobą po kolacji, ale bardzo się przeciągnęła. Myślałam, że gdybyś się zgodziła bardzo wcześnie wstać, zjedlibyśmy śniadanie w moim hotelu przed moim wyjazdem. Później przyszło mi do głowy, że sama myśl o jedzeniu wspólnego śniadania może napawać cię przerażeniem. No, ale już za późno. Jestem na lotnisku. Jeszcze raz dzięki za przyjście na mój wykład. To było dla mnie naprawdę ważne. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze i nie gniewasz się, że wysyłam tę wiadomość. Martwię się, czy nie sprawiam ci przykrości, ale uznałem, że mimo wszystko powinienem napisać. Chociaż oczywiście nie czuj się zobowiązana, by odpowiadać. Przykrość sprawiło mi, że tak bardzo się postarzał. Nie żeby dawniej był jakoś specjalnie przystojny. Choć jednak jedyną gorszą rzeczą od obserwowania własnej starości jest patrzenie, jak starzeją się ci, których się niegdyś kochało. Ja tylko rozmyślam, powiedziała. Flaubert mówił, że myśleć to cierpieć. Czy to samo znaczą słowa Arystotelesa, że postrzegać znaczy cierpieć? Spraw, żeby publiczność cierpiała tak bardzo, jak to możliwe. Alfred Hitchcock. Boziu, jak ja cierpię. Kot Sylwester.